Studio Radia Lublin, profesor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Rozmawiamy dzisiaj o szczęściu, o poczuciu szczęścia, ale nie w kategoriach hej, bądź szczęśliwy, możesz wszystko mieć, wszystko czuć, żyć wiecznie i w ogóle być wiecznie młodym i tak dalej, a i broń Boże nie dopuszczać oczywiście żadnych negatywnych, w cudzysłowie, emocji, bo szczęście to jest taki stan uduchowienia, do którego powinieneś dążyć i tak dalej, i tak dalej, co od razu jakąś presję na człowieku wywiera. Oczywiście prześmiewczo to przedstawiłam, ale wielu do tego zachęca, żeby pakować to szczęście dosłownie, żeby napinać te mięśnie, żeby takim być szczęśliwym. Więc rzeczywiście pojęcie szczęścia bywa mylne. To może zdejmiemy szczęście z tego piedestału, gdzie jest high, gdzie jest po prostu jakieś przesilenie.
Hedonizm.
Tak. I postawimy na właściwym miejscu, ile takie jest, bo może to szczęście tak się przelewa przez wszystkie obszary.
Tak. No bo rzeczywiście tak jest, że to jest też bliskie prawdy, że każdy dąży do jakiegoś szczęścia, dąży do jakiegoś zadowolenia, chce być szczęśliwy. No człowiek chce przeżyć swoje życie i tam się w pewnym momencie orientuje, że na przykład już mu niewiele zostało, albo ma takie poczucie, że no już te najlepsze teoretycznie lata ma za sobą. W związku z tym się pojawiają takiego różnego rodzaju zrywy mówiące, to co ja jeszcze mogę zrobić? I że to jest to, co nam prezentują często media, czy prezentują jakiegoś rodzaju przekazy, czasem takie trenerskie, czasem taki pseudorozwój osobisty, no to one nam pokazują jakieś rozwiązania, jakieś drogi i one zazwyczaj nie mają charakteru uniwersalnego.
No właśnie, to jest bardzo ważne, bo teraz tych proroków, co krok to prorok.
Tak. Tak jest. No i to znaczy, ja nie chcę tutaj powiedzieć, że to jakoś teraz tak się strasznie nasiliło. Ja myślę, że dostęp do nich jest po prostu bardzo duży. Natomiast zawsze tak było. Zawsze byli jacyś wizjonerzy, mesmeryści, obiecujący, że tam cię uleczą duszę i ciało kamieniami albo sprawdzą coś i kształtem twarzy powiedzą ci, jakie ty masz ten potencjał, możliwości, rozwój osobisty i tak dalej. Więc pewnie, że jest takie pragnienie, żeby ktoś nam jakby na zasadzie magicznej tabletki albo jakiegoś przycisku, albo dał nam listę rzeczy, które mamy zrobić i wtedy będziemy szczęśliwi. A tu się okazuje, że droga do tego, no po pierwsze jest różna u różnych ludzi, a po drugie no jakby nie, to chyba to samo, że nie ma jednej, no, że każdy gdzieś w swoim tempie, idąc na piechotę, albo jadąc rowerem, albo samochodem, dochodzi do takiego miejsca, w którym zaczyna rozumieć, tu nic więcej nie będzie. To ja, to gdzie mogę szukać tego szczęścia, zadowolenia, satysfakcji, to się znajduje w środku mnie, a nie na zewnątrz mnie. I nam często przychodzi do głowy, żeby za czymś gonić, gdzieś uciekać, coś robić. A zapominamy, że w tej całej i gonitwie, i podróży, to my siebie zabieramy ze sobą. Czyli jeżeli jesteśmy w niesatysfakcjonującym związku, trudnym, na przykład przemocowym, takim, który teraz modnie mówi toksycznym, czyli jest nam źle, no i w ramach takiego właśnie zmiany i w ogóle zabieramy się, uciekamy gdzieś, szukamy innego, lepszego świata i w ogóle, no to zapominamy w tym wszystkim, że siebie, która wybrał ten związek, tą relację, czyli z tymi cechami, które jednak spowodowały, że ten związek jakoś miał prawo bytu, funkcjonowania, my siebie zabieramy do kolejnego związku, tak? Czyli to zatrzymanie się, czemu ja to mówię, bo często nie ma czasu się zatrzymać, bo człowiek biega staczkami. Nie ma czasu się zatrzymać i zobaczyć to, co dla mnie tak naprawdę jest w życiu ważne. I ile ja w ciągu dnia robię tych rzeczy, które są dla mnie ważne, a ile robię tych, które są po prostu pilne i trzeba je zrobić. I czy ja umiem z szacunkiem do siebie podejść i powiedzieć, okej, satysfakcję i też pieniądze daje mi na przykład jakiś rodzaj aktywności zawodowej, praca i tak dalej, ale jeżeli ja nie zadbam o siebie w takim dobrym rozumieniu, spróbuję zrozumieć siebie, zobaczyć, co mi sprawia przyjemność, a nie ślepo dążyć za jakimiś trendami, no to, to daleko tak nie pójdzie, się zmęczy. Za chwilę będę oczekiwał od innych wdzięczności, a oni nie będą wcale mi wdzięczni, więc się sfrustruję i będzie mi trudno i wkurzony będę i tak dalej. Więc to, co nam pokazują jakieś takie proste rozwiązania, takie proste sposoby, bo tam pięć coś tam kroków do sukcesu, albo żeby tam zarabiać miliony, bo to cię uczyni szczęśliwym, będziesz lepszym człowiekiem i tak dalej, to często nie jest aż takie proste, bo pomijamy bardzo ważny aspekt, podmiot tego funkcjonowania, czyli nas samych. Czyli jak my nie zaczniemy pracy nad sobą, czasem to jest rzeczywiście taka praca z pomocą, czasem terapeutyczna, ale zatrzymanie się po to, żeby zobaczyć, kim ja jestem i co ja chcę tak naprawdę w życiu robić, co jest dla mnie dobre, po czym się dobrze czuję. I to czasami też nam porządkuje życie, że my na przykład nie poświęcamy czasu i energii tym, którzy nie są dobrzy dla nas, którzy są interesowni albo są z nami tylko dlatego, że coś tam. I to są takie momenty, w których czasem ludzie przerabiają to w sytuacji kryzysu, nie? Kryzysu rozwojowego, kiedy następuje pewnego rodzaju załamanie linii życia, pojawia się jakby trudno, jest dużo emocji w ogóle. Kryzysy mają też to do siebie, że nie są co prawda długotrwałe, ale jak już są, to jest naprawdę nieprzyjemnie. I wtedy często się człowiekowi przewartościowuje, tak? I taką funkcję mają wszystkie kryzysy, one dlatego są normatywne, bo one nas prowadzą dalej. Jak my go uśpimy albo udajemy, że nie ma nic i że w ogóle wszystko jest okej, to często będziemy czyimś życiem żyć, czyimś wyobrażeniem na temat naszego życia. To są czasami osoby, które tak mocno były związane, żeby nie powiedzieć uwikłane w relacje ze swoimi rodzicami, które funkcjonowały w zgodzie z tym, jak mama albo tata chcą. I to są często dorosłe osoby, które w zasadzie nie wiedzą, czego chcą. Prawdopodobnie już całkiem dobrze wiedzą, czego nie chcą, bo takim nie pasuje, bo nie czują satysfakcji, zadowolenia i tak dalej, ale nie wiedzą dalej, czego chcą, bo nie miały szansy spróbować, przewrócić się, zobaczyć, zastanowić się, popełnić swoich błędów, tylko ktoś nimi kierował. Albo to są osoby, które za namową albo za naciskami podjęły jakieś decyzje, decyzje o małżeństwie, decyzje o pracy i tak dalej. Jakby nigdy nie dochodzą, zdarza się, do takiego momentu, gdzie biorą odpowiedzialność za swoje życie. Tylko mówią, gdyby nie to, to ja bym coś tam. A to wzięcie odpowiedzialności, to jest stanięcie znowu w prawdzie, czyli jaki jest mój stosunek do tej rzeczywistości. Jeżeli rzeczywiście jest mi trudno i źle, to może warto to zmienić, bo mówiąc bardzo wprost, szkoda życia.
No właśnie, szczęście bywa obwarowane różnymi terminami, też obciążeniami rodowymi, bo bycie szczęśliwym to spełnianie tego, tego i tamtego. A tak jak psycholodzy mówią, szczęście to jest kwestia indywidualna i czasami bardzo prosta.
Tak.
Jak u dzieci.
Aha. I mówi się, że są takie opracowania, które mówią, szczęście to życie z celem. Czyli dla mnie to ma sens i wymienianych jest jakby kilka takich cech, może bardziej charakterystyk osób, które gdzieś doświadczają tego zadowolenia, szczęścia, ale bardzo fajnie, że jakby odwołałaś się do dzieci, bo to rzeczywiście tak jest u dzieci, to jest często bardzo proste. Chodzi o zaspokojenie potrzeb.
Ale swoich potrzeb. Tak. Nie, że mamusia powiedziała, twoją potrzebą jest pobawienie się klockami.
Tak.
Nie, ja chcę patykiem.
Tak. I że to jest rozpoznanie, nie? Bo jak nam ktoś będzie mówił przez cały czas, to trudno nam będzie samodzielnie myśleć nawet. I nawet jak potem się urwiemy z tej, jakby brzydko mówiąc, smyczy, to zamienimy to na coś innego, na kogoś innego, kto nam mówi, co mamy robić. Jakichś wizjonerów i tak dalej. Odrzucamy to, co obserwujemy, że trochę powstała, jak powstaje pustka po tym takim rozwoju duchowym, nie? Takim religijnym, że jedni mówią, no odrzucamy Kościół i w ogóle, a za chwilę wchodzą w buddyzm, nie? Że jest ta potrzeba, że jest ta potrzeba rozwoju duchowego, takiego otwarcia w tym wymiarze aksjologicznym, takim nadawania znaczenia, sensu i tak dalej. Więc często tak to trochę śmiesznie wygląda, że tak z jednego w drugie, nie? Po prostu, żeby tą pustkę zapełnić. I wśród takich cech, które określa się jako takie aspekty zadowolenia z życia, takiego complete, że takiego domknięcia, takiego bycia pełnym, no to wcale nie jest, że przez większość dnia uśmiechasz się i cieszysz z tego, co masz i jeździsz swoim markowym samochodem, tylko jest na przykład otwartość na uczenie się nowych rzeczy. I no taki pierwszy krok, że często nasze życie nabiera sensu, znaczenia, celu, jak my mamy w sobie otwartość na innych, na inne opcje, na inne możliwości. A na drugim miejscu z kolei się wymienia, uwaga, wysoką pokorę i cierpliwość. Właśnie. A chcielibyśmy, żeby to było zgodnie z nowymi trendami. Przebojowość i skłonność do podejmowania ryzyka, żeby osiągnąć sukces albo zarobić pierwszy milion przed 30, nie?
Nie, nie. My mamy za sobą program pod tytułem Radość bycia nudnym. Mamy to przerobione.
Tak jest. Mamy to przerobione, całe szczęście. Więc rzeczywiście jest tak, że na pierwszym miejscu jest ta otwartość na uczenie się nowych rzeczy. To my byśmy jako cechę osobowości powiedzieli, że to jest otwartość na doświadczenia. Czyli taka nasza chęć, przyjemność z i otwartość na rzeczy, które są nowe, które mogą zmienić coś w moim życiu, mogą spowodować. I takie bez oceniania, nie? Bez oceniania, że ktoś inaczej, no to on zabłądził. Tylko właśnie z taką gotowością zobaczenia, z ciekawością przyjrzenia się, wysłuchania kogoś. A my często mamy tak, że ktoś ma inne zdanie niż my i od razu wchodzimy w jakąś kłótnię, konflikt, albo zaczynamy przekonywać kogoś do swoich racji, albo bardzo chcemy przekonać kogoś, że on nie ma racji i że to jest źle. Zamiast po prostu zobaczyć, przyjrzeć się, z czego to może wynikać, że ktoś ma inaczej. Jak sobie, tak by z taką ciekawością uczenie się i o ludziach, i o nowych rzeczach. Kolejnym z takich aspektów jest ten uśmiech i śmiech autentyczny i spontaniczny. Czyli ten uśmiech i śmiech pojawia się. To nie jest tak, że my teraz mamy wybrać tą stoicką drogę, czy takiego umęczenia, poświęcenia jakiegoś rodzaju i przyjąć jedyną formę, że cierpienie uszlachetnia. No nie. Chodzi o to naszą pewnego rodzaju spontaniczność w wyrażaniu, autentyczność, to, co nas cieszy, żeby umieć się cieszyć z tego, co nas cieszy, być zadowolonym, czasem sobie tego nie, na to nie pozwalamy. Nie pozwalamy sobie cieszyć się z małych rzeczy, z drobnych rzeczy. Z
dlaczego takich sobie nie pozwalamy?
A, bo czekamy na coś wielkiego, spektakularnego. Czasem w środku siebie sami ośmieszamy. Mówimy sobie, oj, tam jakaś pierdoła, będziesz się tam wąchał kwiatki. Tak, tak, to po prostu. Że często taki kpiący i krytyczny stosunek mamy do niektórych rozwiązań. Czy jakby jest jakaś propozycja mówiąca, no licz oddechy, wiemy, że skuteczne. Albo wąchaj kwiaty, wiemy, że skuteczne. Ale nam się to wydaje jakieś niedorzeczne. Że tacy byliśmy na serio wychowywani, że takimi pierdołami brzydko mówiąc, to się nikt nie zajmował.
Mhm. Czyli wyhodowaliśmy jakiegoś krytyka w środku.
Tak, tak, wewnętrznego krytyka, który ma się dobrze.
Który niekoniecznie jest tak naprawdę naszym tworem.
Do końca. Jest częścią nas, więc no tak, ale niekoniecznie jest naszym, nie? On miał tam nam za zadanie pomóc i fajnie, bo tam miał nas trochę motywować, miał nas trochę sprowadzać na ziemię.
Pokory nauczyć.
Tak, pokory nauczyć. Ale
nie tej, o której wspominałaś przez
Ale jak się okazało, no robi też złą robotę taką. Właśnie podpowiada jakieś wstrętne rzeczy.
I trzeba z nim zrobić porządek,
no,
tak?
No, taki przynajmniej go wysłuchać. Powiedzieć, no a czemu ty mnie tak obrażasz w ogóle?
Jak go usłyszeć?
No to to są, często ma, on przypomina głos mamy, taty, kogoś. No i to się takie, trzeba się przyłapać na tej myśli. Na przykład robimy coś, albo powiemy coś publicznie i potem przychodzi myśl, oj, po co się wychylałaś, po co się ośmieszasz, albo kto tego zechce wysłuchać, nie? Więc to są takie często okropne głosy, takie bardzo nieprzyjemne, bardzo no, dołujące, tak? Obciążające. Często, no niestety, płyną od kogoś z naszych bliskich. Może tak mama trochę powtarzała, mówiła, albo tato mówił, dostałam piątkę, no a czemu nie szóstkę? A czy były szóstki? A czy tam ta najlepsza osoba w klasie to dostała tą szóstkę? Jak to wyglądało? I może on nam trochę tak podpowiada. Ten głos potem uwewnętrzniony, różne słabe, byśmy powiedzieli, porady.
Czyli złapaliśmy drania, który przeszkadza być szczęśliwym.
Tak. On nam mówi, jeszcze nie zasłużyłeś często. Mówi, jeszcze nie, jeszcze musisz to i to i to i dopiero będziesz mógł się cieszyć. Jeszcze dom i jeszcze coś tam. I na dzisiaj nie możesz się cieszyć jeszcze.
A w ogóle to umrzesz.
A w ogóle. Tak. W ogóle to tak. Tak, tak, że tutaj się nie ma co się cieszyć, żeby też nie bez sensu pieniędzy nie wydawać na jakieś głupoty, bo to przecież trzeba, jakaś jest misja, wizja, coś, jakoś powinno być i tak dalej.
Co z takim krytykiem zrobić?
No, wysłuchać, jak go ustawić? No wysłuchać, najpierw trzeba wysłuchać, co on nam mówi, czyli to nam głos przypomina, jak nam tak mówi, no to też z taką łagodnością i z dobrocią go potraktować, powiedzieć, ja rozumiem, że ty chcesz mi pomóc, ale mi to nie pomaga.
Jak słuchacze tego słuchają, głos wewnętrzny, słuchać, dyskutować z głosem, halo, halo, co tu się dzieje?
No i my często dyskutujemy w środku ze sobą, przecież sobie argumenty dajemy, kontrargumenty, kłócimy się ze sobą w środku, omawiamy jakieś ważne rzeczy w środku, często też kontynuujemy jakąś rozmowę rozpoczętą, w której się nie odezwaliśmy do kogoś, a potem myślimy sobie, o to bym powiedział i to bym powiedział.
I to widać w samochodzie czasami na światłach. Tak. Wcale nie przez głośno mówiący ludzie rozmawiają, tak. Ale tak ze sobą.
Tak, gadają
tak,
ze sobą.
Tak, dyskutują.
Dokładnie, nawet są te żarty, że co by wiedziała ta osoba, która jeździ ze mną samochodem, że wszystko. Więc no jest tak, dobrze dopuszczać to do siebie, w sensie puścić tak te myśli różnego rodzaju, pomyśleć sobie, jejku, te wszystkie takie właśnie, o jak tak można, po co się ktoś tam odzywa, po co było zaczepiać, żeby tak no, zatrzymać się na chwilę, spróbować, no i to my cały czas o tej uważności, nie, bo to jest taki trochę i modny, ale też i skuteczna forma, że w tej uważności najtrudniejsze jest nieocenianie. Bo my jesteśmy gotowi wysłuchać, pobyć ze sobą, zastanowić się, co się z nami dzieje, jak zaczynamy odpoczywać. Na przykład przychodzą na myśli, czego tak siedzisz? Mogłabyś coś w tym czasie zrobić. Albo weź tutaj coś tam, a tego masz, a tutaj sąsiadka prasuje, a ty nie prasujesz. Albo nie wiem, coś tam robi, a ty nie robisz. Więc nam dopuszczenie do głosów łatwiej przychodzi niż nieocenianie. Ta nieoceniająca postawa wobec siebie jest bardzo trudna. Bardzo trudna.
Czyli odnosząc się do tego krytyka, który bardzo często przeszkadza w byciu szczęśliwym. I to naprawdę w takich małych rzeczach, a z tych małych rzeczy składa się to szczęście. Można spisać te odczucia wewnętrzne?
Pewnie, nawet jest taka metoda, żeby te krzywdzące myśli na swój temat zapisywać i dołączać do nich kamyczek. W sensie zawijać w kamyczek i nosić to ze sobą, żeby zobaczyć, jak to jest ciężkie fizycznie i niepotrzebne. Czyli taką każdą krzywdzącą myśl na swój temat, na której się przyłapiemy, na przykład, oj głupia jesteś albo coś tam, zapisujemy w karteczkę, bierzemy kamyczek, zawijamy kamyczek w karteczkę. I nosimy to ze sobą.
Mhm. Nosimy i?
No nic, no trzeba fizycznie poczuć, jak to jest obciążające. To jest jak to ćwiczenie z tą szklanką wody, tak? Że jak trzymasz ją na wyciągniętej ręce, no to, to nie jest kwestia wagi wody, tylko kwestia jak długo to trzymasz. I im dłużej my to trzymamy, no to tym bardziej to jest psujące od środka, męczące, trudne, obciążające.
Znasz kogoś, kto nosił takie kamyczki?
Tak.
I jak to wygląda? Oczywiście zapewne zawsze inaczej, ale długo trzeba nosić te kamyczki?
No do momentu, aż się człowiek wkurzy, no tak się zdenerwuje. Powiem, no po cholerę mi to, jak mnie to jest ciężko. No to i wtedy zadajemy sobie pytanie, to po co to nosisz?
A to wtedy kolejny kamyczek. Lubię nosić obciążenia.
Tak, jakby czerpię poczucie sensu z umęczania siebie. Znowu błędne przekonanie, nie? Bo to wcale nie o to chodzi. Ktoś nas tak nauczył, że trzeba tak zasłużyć na coś, nie? Że trzeba się najpierw urobić, umęczyć. I to nie dlatego, że ja chcę, bo pewnie, że jest ogromna satysfakcja ze zmęczenia pracą, bo ona też może być taka, że jesteśmy zmęczeni, czujemy ten taki poczucie, żeśmy dobrze wykonali swoje zadanie, obowiązek, no ale dajemy sobie wtedy za to odpoczynek, nagrodę, wspieramy siebie, mówiąc dobra robota. Pani Moniko.
Potem co z tymi kamyczkami się robi? Wyrzuca się?
Wyrzuca się, spala się czasami, nie kamienie, karteczki, ale tak.
A jak się zastępuje pozytywnymi przekonaniami, takie negatywne? Wystarczy, że się wyrzuci taki kamyczek?
To już jakby trochę ulży człowiekowi. Potem jak się już trudniej mu się trzymać tego, jak wie, że to jest bez sensu. Że jakie to było trudne. Już sobie miał to doświadczenie, że sobie ponosił. Już tam był i wie, że to wcale nie jest jakieś super przyjemne.
No to teraz zadanie dla Państwa. Ile tych kamyczków do torebki, do reklamówki, do plecaka Państwo wrzucą? Może jeden, może dwa, może kilogram kamyczków. Zobaczymy. Podsumujemy sobie to teraz na przerwie i słyszymy się w kolejnej godzinie Licencji na życie.